Dzień dobry. Na wstępie krótko powiem, że dziękuję Wam za cierpliwość i pozytywny feedback co do pierwszej części odcinka. Tydzień brania antybiotyków na anginę jest już za mną, głos w miarę wrócił do normy, więc cieszę się, że mogę Wam spokojnie przedstawić dalsze losy sprawy. Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie poszczególnym wydarzeniom, które miały miejsce na krótko przed śmiercią Kurta Cobaina oraz po niej. Jest to część druga opowieści, więc osoby, które pierwszego odcinka nie słyszały, odsyłam na YouTube lub inne platformy podcastingowe. Zaczynamy! Dla przypomnienia, ciało Kurta Cobaina zostało znalezione dnia 8 kwietnia 1994 roku, a sekcja zwłok wykazała, że zmarł 3 dni wcześniej, to jest 5 kwietnia. Spirala niefortunnych zdarzeń zaczęła się po marcowym incydencie w Rzymie, który omówiliśmy pod koniec poprzedniej części materiału. Nieco ponad 2 tygodnie później, 18 marca 1994 roku, żona mężczyzny, Courtney Love, wezwała policję do ich domu w Lake Washington w Seattle z powodu eskalującej awantury małżeńskiej. Przez telefon kobieta opowiedziała dyspozytorowi, że jej mąż zamknął się w jednym z pokoi, wziął ze sobą rewolwer i grozi samobójstwem. W raporcie policyjnym możemy przeczytać: we wskazanym dniu i godzinie udaliśmy się na wskazane miejsce, aby zbadać sytuację zaszłą w domu państwa Cobain. Po przybyciu na miejsce osobiście rozmawiałem z Courtney Love, która twierdziła, że jej mąż zamknął się w pokoju, ma przy sobie broń i planuje popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze nawiązali kontakt z Kurtem Cobainem i zatrzymali go w celu złożenia dalszych wyjaśnień co do zaistniałej sytuacji. Mężczyzna zeznał, że owszem zamknął się w pokoju, lecz nie po to, aby popełnić samobójstwo, lecz żeby odciąć się od Courtney. Zapewnił również, że nie ma myśli samobójczych i nic sobie nie zrobi. Pomimo uspokojenia sytuacji między małżonkami, policja postanowiła przeszukać dom Cobainów i skonfiskować kilka sztuk broni oraz niewiadomego pochodzenia tabletki, których część miał przy sobie Kurt w momencie zatrzymania. Dalsze wyjaśnienia doprowadziły do ponownego przesłuchania Courtney, która tym razem twierdziła, że jej mąż nie groził jej samobójstwem, ale sama myśl, że jest zamknięty w pokoju z dostępem do broni, przeraziła ją i dlatego postanowiła wezwać pomoc. Po śmierci Cobaina 2 tygodnie później, przyjmujący wtedy zgłoszenie funkcjonariusz policji Edwards udzielił wywiadu co do prawdziwego przebiegu zdarzeń tamtego dnia. W momencie jego przybycia na posesję Cobainów, Courtney miała stać na werandzie i krzyczeć: on zamknął się w pokoju i ma broń, zrób coś albo jeszcze się zabije. Na co policjant poinformował ją, że czeka na wsparcie zanim wejdzie na posesję. Jak nie chcesz nic zrobić, to wypier... miała odpowiedzieć Love. Mało tego, mężczyzna twierdzi, że w momencie, gdy policjanci przekroczyli próg domu, Kurt wcale nie był zamknięty w pokoju, a stał na podwórku z tyłu domu i był zażenowany całą sytuacją. Po krótkiej wymianie zdań udał się z funkcjonariuszami do samochodu, aby złożyć wyjaśnienia. Wtedy przyznał, że na początku rzeczywiście zamknął się w pokoju, aby odetchnąć od awantury z żoną, ale nie miał zamiaru zrobić sobie krzywdy. W taki sposób powstał oficjalny raport policji. Edwards zapewniał również, że Kurt nie sprawiał wrażenia osoby będącej pod wpływem narkotyków i wypowiadał się wyraźnie i w miłym tonie. Dokładnie tydzień po policyjnej interwencji Courtney Love zaskoczyła męża niespodziewaną wizytą 10 gości w ich domu. Pośród odwiedzających byli między innymi przedstawiciele wytwórni płyt, członkowie zespołu Nirvana, ich menedżer oraz najlepszy przyjaciel Kurta, Dylan Carlson. Podczas wielogodzinnej i napiętej rozmowy Love straszyła męża odejściem i zabraniem ze sobą ich córki, a członkowie zespołu jego rozwiązaniem. Te argumenty miały przekonać muzyka do podjęcia leczenia. Courtney zaproponowała nawet wspólną terapię, lecz jeszcze tego samego dnia zostawiła Kurta samego i poleciała do Los Angeles bez niego. Zameldowana w hotelu w Beverly Hills również miała podjąć się terapii detoksowej, aby jej zdaniem wesprzeć męża. Później powie, że żałuje decyzji o zostawieniu go samego w Seattle, a my dowiemy się, że to całe jej wsparcie zakończyło się niemal od razu po przylocie wraz z pierwszą kreską kokainy. Tego samego dnia Kurt miał udać się do swojej dilerki narkotyków i zwierzać się jej z tego, jak jego najbliżsi przyjaciele nastawieni są przeciwko niemu i że nie rozumie, dlaczego to w jego osobie szukają problemu, sugerując tym samym, że to Courtney jest prowodyrem sporów. Mało tego, zostało dowiedzione, że w momencie spotkania dziesiątki przyjaciół w domu w Lake Washington wszyscy obecni byli pod wpływem heroiny. Może to było właśnie powodem niskiej motywacji Kurta co do podjęcia leczenia, pomijając już fakt przymuszenia go wymienionymi wyżej argumentami. Osoba uzależniona potrzebuje raczej wsparcia i akceptacji, a nie zastraszania. Środa, 30 kwietnia 1994 roku. Po kolejnych 5 dniach ciągłej zmiany zdania, muzyk w końcu zdecydował się zgłosić do kliniki leczenia uzależnień Exodus w Los Angeles. Krótko przed wylotem poprosił przyjaciela Dylana Carlsona o zakup strzelby, ponieważ bał się włamywaczy w domu w Seattle. Osobiście nie mógł w tym momencie niczego nabyć, 12 dni wcześniej po awanturze z Courtney policja odebrała mu licencję. Dylan zezna potem, że zdziwiła go ta prośba, ponieważ wiedział, że jego przyjaciel opuszcza Lake Washington na kilka tygodni, ale starał się nad tym nie zastanawiać i nabyli razem broń, którą Kurt zawiózł na swoją posesję. Przyjaciel nie był podejrzliwy co do argumentów Cobaina, te wydawały mu się logiczne. 31 marca. Muzyk po dotarciu do Los Angeles od razu zapisał się do kliniki, gdzie przebywał pod opieką lekarzy. Już pierwszego dnia odwiedziła go mała córeczka z nianią, aby dać mu motywację do walki. Przez kolejne godziny do Kurta próbuje dodzwonić się Courtney. Bez skutku. Udaje się udowodnić, że wykonał on 1 kwietnia o 17:30 telefon na lotnisko, aby zabukować lot powrotny do Seattle jeszcze tego samego dnia około godziny 22. Krótko po 19:00 poinformował personel, że idzie na zewnątrz zapalić papierosa i wykorzystał tę okazję, aby opuścić ośrodek. Półtorej godziny później wykonał telefon z lotniska do hotelu w Beverly Hills, próbując dodzwonić się do żony, która prosiła recepcję o nieprzekierowywanie żadnych połączeń do jej pokoju. Tym sposobem mężczyzna mógł tylko zostawić dla niej wiadomość. W treści przekazu było tylko imię Elizabeth oraz jej numer telefonu. Nic więcej. Kim jest tajemnicza kobieta i czy to dla niej był przeznaczony drugi bilet lotniczy, nigdy nie zostało ustalone. Krótko przed 22:00 wchodzi na pokład samolotu, co potwierdzi potem obsługa lotniska oraz członek zespołu Guns N' Roses, Duff McKagan. 2 kwietnia. Krótko po północy Kurt dotarł na lotnisko w Seattle, a następnie udał się taksówką do swojej posesji w Lake Washington. Trafił tam na Kaliego, czyli opiekuna swojej córki oraz jego nową dziewczynę. Z zeznań dwójki wynika, że porozmawiali chwilę z mężczyzną, ten zagrał im jeden ze swoich utworów na gitarze, po czym ponownie starał skontaktować się z hotelem Courtney i znów jego połączenie nie zostało przekierowane. Od razu po tej sytuacji miał wyjść z domu i udać się taksówką z powrotem do centrum Seattle. Bilingi z telefonu w domu Cobainów wykazały, że od momentu opuszczenia posesji przez Kurta tej samej nocy Kali i Courtney rozmawiali aż 8 razy. Michael DeWitt wykonał również telefon do Dylana Carlsona, informując go o niespodziewanym powrocie gospodarza, po czym ten poinstruował go, aby schował zakupioną przez siebie kilka dni wcześniej strzelbę, ponieważ boi się o życie muzyka. Kali nie posłuchał i nie spełnił prośby kolegi. Z takiego przebiegu wydarzeń wynika, że zarówno Courtney, jak i Dylan oraz Kali doskonale wiedzieli o wizycie Cobaina w domu rodzinnym rankiem 2 kwietnia. Dlaczego w takim razie kobieta, zgłaszając prywatnemu detektywowi Tomowi Grantowi zaginięcie swojego męża, tak uparcie twierdziła, że Kurt nie zjawił ani nie zjawi się w ich domu? pierwszej części opowiadałam Wam o wizycie prywatnego detektywa w Seattle oraz o fakcie, że Dylan Carlson szukał zaginionego razem z nim po całym mieście. Również Dylan ukrył fakt, że wiedział o wizycie swojego przyjaciela w Lake Washington. 3 kwietnia omówiliśmy dokładnie na początku pierwszego odcinka. Krótkie przypomnienie. To dzień, w którym Courtney Love zgłosiła się do prywatnego detektywa Toma Granta w celu odnalezienia Kurta Cobaina. W międzyczasie zaginionego widzi w Seattle kilku świadków. Jeden z nich to jego dawny znajomy, który dostaje nawet jego nowy numer telefonu z propozycją spotkania w niedalekiej przyszłości. Mężczyzna zezna potem, że Kurt nie wyglądał najlepiej, ale nadal zachowywał pozory osoby zadowolonej. Choć w tym momencie karta kredytowa Kurta została zablokowana już przez Courtney, ten nadal wykonał kilka prób płatności, a przynajmniej takie jest podejrzenie policji, ponieważ oprócz zapisków banku nie ma na to świadków. 4 kwietnia. Dziewczyna opiekuna do dziecka Cobainów, Jessica, która obecna była w ich domu w momencie przybycia gospodarza 2 dni wcześniej, potwierdza policji, że Kurt rzeczywiście pojawił się na posesji. Wyznaje również, że 4 kwietnia usłyszała kroki w przedpokoju i była pewna, że był to Cobain. Nikt jednak nie odpowiedział na jej wołanie. Niejasnym jest, gdzie w tym momencie przebywał Michael DeWitt, alias Cali. 5 kwietnia. Detektyw Tom Grant przepytuje po raz kolejny Caliego oraz Courtney. Courtney twierdzi, że nic nie wiedziała o wizycie męża w domu rodzinnym, a Cali wyznaje, że nie opowiedział jej o tym wydarzeniu, ponieważ uznał wizytę mężczyzny za omamy lub sen i był pewny, że nie wydarzyła się naprawdę. My już doskonale wiemy, że to wszystko kłamstwa. W międzyczasie posesja została już kilka razy przeszukana przez Granta oraz Carlsona, lecz żaden z nich nie znalazł już w tym momencie ciała Kurta. Ciała, bo 5 kwietnia to ustalona podczas późniejszej sekcji zwłok data śmierci. 6 kwietnia. Courtney przebywa u przedstawicielki rodziny Cobainów Rosemary Carroll. Rosemary zezna potem, że podsłuchała rozmowę telefoniczną kobiety z Dylanem, w której miała nakazać mu przeszukanie zabudowy nad garażem. Ten przebieg zdarzeń znany jest tylko z opowieści, ponieważ nie ma na niego żadnych fizycznych dowodów. Dwójka telefonujących zdecydowanie wyparła się, że taka rozmowa kiedykolwiek miała miejsce. Tego dnia wydarzyła się dość podejrzana sytuacja. Courtney zapomniała swojego plecaka w biurze Rosemary Carroll, a prawniczka, już wtedy pełna podejrzeń, postanowiła go przeszukać. To, co znalazła, wzbudziło w niej ogromne obawy. W środku znajdował się kawałek papieru, na którym ktoś ewidentnie podejmował próby podrobienia liter w stylu pisania, jakim posługiwał się Kurt. W tym momencie jeszcze nie było wiadome, że mężczyzna nie żyje i zostawił po sobie dziwny list pożegnalny, ale kiedy spojrzymy na te fakty z perspektywy czasu i kolejnych wydarzeń, to rzeczywiście można by nabrać podejrzeń wobec jego żony. Na moim forum www.absurdalnekryminalne.pl wrzucę Wam wideo z YouTube, na którym widoczna jest wspomniana kartka oraz krótki zapis rozmowy Rosemary z Tomem Grantem. Podczas nagrania kobieta z przerażeniem stwierdza, że pismo należy zdecydowanie do jej klientki, a zapisane litery przypominają styl pisma Cobaina. Krótko po wizycie u swojej przedstawicielki, Courtney zleca firmie zajmującej się elektryką skontrolowanie oświetlenia garażu w domu w Seattle. Termin przypada na 8 kwietnia. W międzyczasie ową posesję opuszcza Jessica, dziewczyna Caliego, wymiotując na podjeździe. Dlaczego kobieta w tym momencie źle się poczuła, nie potrafiła już wyjaśnić. Zapytana o ten fakt 20 lat później, podczas publikacji jednej ze swoich książek, zalała się łzami i stwierdziła, że to z tęsknoty za zmarłym przyjacielem. 7 kwietnia. Dylan Carlson oraz Tom Grant po poszukiwaniach Kurta w mieście, wbrew woli Courtney, udają się na posesję w Lake Washington. Choć Cali miał w tym momencie tam przebywać, mężczyźni nie trafiają na żywą duszę i po bezowocnej wizycie udają się do hotelu spać. Kilka godzin później, tym razem za poleceniem Love, dwójka wraca na miejsce, aby zabezpieczyć strzelbę, która miała znajdować się w schowku w sypialni i tym razem znajdują notatkę, którą Kali zostawił na schodach rzekomo dla Kurta. Jej treść omówiliśmy już w pierwszej części. W śledztwie po śmierci Cobaina zostanie zadane pytanie bez odpowiedzi. Dlaczego, skoro Kali miał być tego dnia na posesji, to on nie przeszukał domu, tylko napisał kartkę i wyszedł? W teorii Toma Granta przedstawia on podejrzenie, że DeWitt po prostu wiedział, że Kurt już nie żyje, a jego wiadomość miała na celu zmylenie policjantów w przyszłym śledztwie. 8 kwietnia. Dylan i Tom udają się w stronę domków letniskowych Cobaina. Taką próbę podjęli już dzień wcześniej, jednak nie udało im się znaleźć dokładnej lokalizacji, ponieważ była ciemna noc. Tym razem jadą o poranku, aby nie popełnić tego samego błędu. W drodze do lokalizacji zatrzymują się na stacji benzynowej, gdzie Carlson udaje się do budki telefonicznej, aby porozmawiać z jednym ze znajomych. Podczas rozmowy dowiaduje się, że na posesji w Lake Washington w zabudowie nad garażem znaleziono ciało, lecz nie dostaje 100% potwierdzenia, że chodzi o Kurta. Mężczyźni wsiadają do auta, gdzie Dylan informuje Toma o odkryciu. Grant pyta go, o jakie zabudowanie w ogóle chodzi, ponieważ do tej pory nie wiedział nawet o istnieniu takiego pomieszczenia. Dwójka rezygnuje z podróży do domku letniskowego i udaje się do głównej rezydencji, włączając przy okazji radio, które już huczy o śmierci Cobaina. To szef firmy zajmującej się elektryką powiadomił media o znalezisku swojego pracownika i wiadomość rozniosła się w tempie błyskawicy po całym świecie. Kolejne dni to wstępne ustalenia przebiegu zdarzeń w domu Cobainów, obdukcja i ocena sytuacji. Werdykt? Samobójstwo. Komentarz głównego inspektora policji pozostawia wiele do myślenia. W końcu to tylko, cytat, kolejny uzależniony od heroiny muzyk, który nie poradził sobie z ciężarem sławy. 12 kwietnia zespół Hall, którego liderką jest Courtney Love, wydaje nową płytę. Jako, że śmierć jej męża jest na językach całego świata, krążek pod tytułem Live Through This także zdobywa swoje 5 minut sławy, uzyskując nawet status płyty platynowej. 13 kwietnia. Tom Grant spotyka się z Rosemary Carroll w biurze w Los Angeles. Kilka dni wcześniej zadzwoniła do niego, informując, że ma kilka podejrzanych i ciekawych informacji o stosunkach Courtney z mężem. Kobieta opowiada między innymi o fakcie, że Kurt na początku marca chciał przekreślić nazwisko żony z testamentu oraz że Courtney poszukiwała adwokata, który bez skrupułów pozbawiłby Cobaina części majątku na własną korzyść. Z powodu podpisanej w akcie małżeńskiej klauzuli w przypadku rozwodu dostałaby tylko małą wypłatę z dorobku męża, chyba że ten nagle straciłby życie przed wykreśleniem jej z testamentu. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w momencie tego telefonu na koncie Cobaina znajdowało się 38 milionów dolarów. Rosemary twierdzi również, że kilkudniowa wizyta Love w Los Angeles była niezrozumiała. Pretekstem był detoks narkotykowy, którego wokalistka nie trzymała się nawet przez jeden dzień. Z tego powodu nie do pojęcia dla niej jest, dlaczego zamiast od razu polecieć do Seattle szukać męża, nadal siedziała w Kalifornii. Tom Grant wyjawia prawniczce fakt, że od momentu zaginięcia Kurta zaczął nagrywać wszystkie rozmowy telefoniczne, na co ta reaguje bardzo panicznie i urywa kontakt z prywatnym detektywem, nigdy nie podając konkretnego powodu, dodatkowo strasząc go pozwaniem do sądu. Tego samego dnia mężczyzna wrócił samolotem do Seattle spotkać się z Courtney oraz matką Kurta, Wendy, w domu w Lake Washington. Podczas gdy trójka siedziała w salonie i rozmyślała o sprawie, Wendy miała oznajmić detektywowi, że jej zdaniem w tej sprawie nie jest jednoznaczne, jakoby jej syn popełnił samobójstwo. Słysząc to, Courtney wyszeptała coś do ucha matki Kurta i rozmowa została bezpowrotnie przerwana. W związku z faktem, że sprawa została uznana za samobójstwo, policja zamknęła śledztwo, a właściwie nawet nigdy go porządnie nie rozpoczęła. a huk w mediach zaczął powoli cichnąć. Do tej pory omówiliśmy kilka nieścisłości ze strony Courtney Love, ale ciągła zmiana zeznań i ukrywanie faktów to nie są powody, dla których wiele osób oskarża kobietę o udział w pozbyciu się Kurta Cobaina. Właściwie to nie jest niczym wyjątkowym plątać się w wypowiedziach, jeżeli ktoś 24/7 jest pod wpływem narkotyków. Dlaczego więc wdowa zwróciła przeciwko sobie rzeszę detektywów, tych profesjonalnych i hobbystycznych? Po pierwsze, kobieta żyła w bliskich relacjach, nieromantycznych, a przyjacielskich, z całą resztą osób mającą związek z samym zmarłym, a także z dochodzeniem w sprawie jego nagłej śmierci. Na przykład Dylan Carlson, najlepszy przyjaciel Kurta, 20-letni Michael DeWitt, czyli opiekunka dziecka Cobainów i jednocześnie były chłopak Courtney, i Jessica, jego 18-letnia obecna dziewczyna, byli wszyscy utrzymankami wdowy, zarówno przed odejściem Kurta, jak i długi czas po jego śmierci. Na marginesie wspomnę, że Michael był chłopakiem Courtney, kiedy ta miała grubo ponad 20 lat, a on w tym czasie 15. Co nie tylko czyni kobietę pedofilem, ale także mężczyznę dość łatwym celem do manipulacji. Rosemary Carroll, prawniczka małżeństwa, również była jednocześnie przyjaciółką wdowy. Jakby tego było mało, Courtney prowadziła zażyte relacje z inspektorem prowadzącym sprawę zaginięcia Kurta oraz innym policjantem, który był przewodniczącym śledztwa w sprawie śmierci mężczyzny, i z medykiem sądowym, który przeprowadził jego sekcję zwłok. Zdaniem Toma Granta, Courtney miała raz rzucić tekstem, że dopóki jej kumpel zajmuje się ciałem, to ona nie ma się czym martwić. Zarówno ciało muzyka, jak i strzelba zostały przekazane w ręce wdowy. Kurt Cobain poddany został kremacji, a jego broń przetopieniu. Pytanie, które zadaje sobie wielu fanów teorii Granta o zabójstwie, brzmi: czy Courtney cierpiała na tyle, że chciała zniszczyć broń, która odebrała życie jej mężowi, czy raczej zniszczyć dowody zbrodni? Tego nigdy się nie dowiemy. Ponadto kobieta nieprzerwanie kontynuowała karierę liderki grupy Hole i na trasach koncertowych potrafiła, tańcząc na scenie, wkładać sobie dwa palce do ust i naśladować wystrzał z broni. Co tym gestem sugerowała, nie muszę tłumaczyć, ponieważ jest to co najmniej niesmaczne. Gdy jeden z fanów Hall przybył na koncert z wydrukowanym zdjęciem Cobaina, Courtney wpadła w szał i wyzywała mężczyznę od najgorszych. 2 lata po wydarzeniach pewien muzyk o pseudonimie El Duce udzielił wywiadu do telewizji, jakoby wdowa proponowała mu na krótko przed śmiercią męża $50,000 za, cytując, rozwalenie mu łba strzelbą. El Duce z powodu tych zarzutów został przebadany 2 razy wykrywaczem kłamstw i nawet zdał obydwa testy pozytywnie. Wyniki nie zostały uznane za przekonywujące z powodu pijanego i naćpanego stanu przepytywanego. 2 dni po wywiadzie mężczyzna został znaleziony martwy na torach kolejowych i również w tej sprawie wydarzenie uznano za samobójstwo. Istnieje teoria dotycząca El Duce, której nie będę Wam przybliżać, ponieważ jest zbyt mało dowodów potwierdzających jego słowa, a sam muzyk znany był jako tzw. shock rocker, czyli osoba wręcz żyjąca skandalami. Jeżeli znacie tę teorię i chcielibyście o niej podyskutować, to zapraszam na forum lub komentarze na YouTube. Ojciec Courtney, Hank Harris, wydał książkę pod tytułem Love Kills – The Assassination of Kurt Cobain, co w tłumaczeniu oznacza Miłość zabija – morderstwo Kurta Cobaina. Opisuje w niej dzieciństwo swojej córki, pisze o tym, jak była wybuchowa i zawsze opowiadała o tym, jak kiedyś zabije sobie gwiazdę rock'n'rolla. Dziewczynka miała być bardzo agresywną i socjalnie niekompetentną, a podczas wizyt u psychoterapeuty został u niej stwierdzony autyzm. Diagnozę zdementowali lata później specjaliści, używając na przykład argumentu, że osoby autystyczne cechują się dużą szczerością, co sprawia, że nie są manipulantami, a w tym przypadku mamy do czynienia z ekstremalną manipulantką. Oczywiście istnieje wiele innych schorzeń, które można by przypisać Courtney, na przykład socjopatia, a na jej choleryczny styl bycia są dowody w postaci wideo oraz wypowiedzi byłych partnerów kobiety. Ojciec przekonany jest, że jego córka zamordowała swojego męża dla pieniędzy. Tutaj muszę jednak wspomnieć, że ich relacje rodzinne były bardzo ograniczone i złe, a ojciec był w życiu córki tylko w pierwszych latach, po czym Courtney z matką wyprowadziły się do Nowej Zelandii. W wieku nastoletnim i dorosłym nie mieli już ze sobą kontaktu. Pozwolę sobie na subiektywny komentarz, nie chcę ani kobiety oskarżać, ani oczyszczać jej z żadnych zarzutów, ale dla mnie akcja jej ojca wygląda na pogoń za pieniędzmi i rozgłosem, ponieważ nie miał on kompletnie styczności z Kurtem lub z życiem małżeństwa. Ale każdy z Was może oczywiście wyrobić sobie własną opinię. Kolejnym, tym razem mniejszej skali argumentem przeciwko Courtney są jej ciągłe wypowiedzi o klątwie rodziny Cobainów. Kobieta twierdzi, że wujek oraz dziadek Kurta również popełnili samobójstwo i jej męża także dosięgnęła klątwa. Tylko że ta dwójka członków rodziny Cobain wcale się nie zabiła, tylko zginęła w wypadkach. Wujek spadł ze schodów, a dziadek był policjantem, któremu upadła na ziemię broń i wystrzeliła w jego kierunku, doprowadzając do wykrwawienia. Te wydarzenia potwierdził przyjaciel Kurta z dzieciństwa, także tutaj historia wdowy była wyssana z palca. Wspomniałam Wam, że Tom Grant nagrywał wszystkie rozmowy telefoniczne z Courtney Love. W kalifornijskim prawie, gdzie te telefony głównie miały miejsce, obydwie strony muszą wyrazić zgodę na nagrywanie rozmów. W tym przypadku tak nie było, Grant robił to potajemnie. Mało tego, surowo zabronionym jest używać nielegalnie nabytych nagrań przeciwko osobie w nich uczestniczącej, a detektyw nie tylko podał je na tacy prasie, ale też wrzucił je na swoją stronę internetową, do której podałam Wam link w temacie na forum. Tam możecie posłuchać sobie tych taśm. Tym sposobem materiały, w których Courtney rozmawia o bardzo prywatnych sprawach, czasami w agresywnym tonie, trafiły w ręce zwykłych śmiertelników. Kobieta ma każde prawo, żeby posądzić Toma Granta o pomówienia oraz potajemne i bez jej zgody nagrywanie prywatnych rozmów. Na ten krok nie zdecydowała się od 30 lat. Dlaczego? Tom Grant jest przekonany, że kolejny proces związany w jakikolwiek sposób ze śmiercią Cobaina mógłby doprowadzić do otwarcia śledztwa w sprawie morderstwa. Dlatego Love odpuściła, bojąc się konsekwencji. Jako ostatni i najbardziej prawdopodobny motyw, jeżeli rzeczywiście miało dojść do zbrodni, detektywi uznają korzyść majątkową. Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że do aktu małżeńskiego dołączona została klauzula o rozdzielności majątkowej. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że w przypadku rozwodu Courtney dostałaby zadośćuczynienie w wysokości kilku tysięcy dolarów. A co, jeżeli Kurt straciłby życie przed zbliżającym się rozwodem? Nie ma co mówić, co by było gdyby, bo właśnie dokładnie tak się stało. Nagle i według wielu nieprzewidzianie. Po śmierci Cobaina wdowa odziedziczyła wielomilionowy majątek zmarłego, a także coś o wiele bardziej wartościowego. Wszystkie prawa do zespołu Nirvana. Zagwarantowało jej to tantiemy z radia wynoszące od 30 lat, rok w rok setki tysięcy dolarów. Jak bardzo ważne pieniądze były dla Courtney, potwierdza na przykład jeden z wywiadów w prasie, w którym opowiada, że doszło do ogromnej awantury małżeńskiej, kiedy Kurt odwołał trasę koncertową Nirwany o nazwie Lollapalooza, rezygnując tym samym z gaży w wysokości 11,5 miliona dolarów. To miała być jednocześnie ostatnia awantura przed śmiercią muzyka. Kobieta po odziedziczeniu ogromnego spadku poszła w tango, sprowadzając się do bankructwa oraz utraty praw do córki Francis. Dziś już 31-letnią dziewczynkę wychowała ciotka Kurta Cobaina. Francis Bean Cobain nie wierzy w teorię o morderstwie i wspomina Kurta jedynie jako ojca, którego przy niej nie było, kiedy go najbardziej potrzebowała. O Courtney, mimo trudnego dzieciństwa, wypowiada się raczej pozytywnie. głównie słowami, że gdy jej mama nie walczy akurat z demonami przeszłości, to jest najcudowniejszą, najinteligentniejszą osobą na świecie. Courtney Love ani osoby z jej najbliższego otoczenia nigdy nie zostały oskarżone o jakikolwiek związek ze śmiercią Kurta Cobaina. Tą informacją zakończymy rozprawkę o wdowie i przejdziemy do rzeczywistego stanu psychicznego ofiary. Gdy na świecie pojawiła się córeczka małżeństwa, Kurt był naprawdę dumnym tatą i zadowolonym z życia muzykiem. W niezliczonych wywiadach opowiadał o swoim szczęściu, o tym jak bardzo marzył, aby założyć rodzinę i teraz nie tylko ma najwspanialszą żonę, ale także cudowne dziecko. Przyjaciele widzieli, jak pozytywnie fakt poznania Courtney oraz narodzin Francis wpłynął na życie Kurta. Mężczyzna od dziecka zmagał się z ostrym bólem brzucha i także to miało kierować się ku końcowi dzięki podjętej przez niego alternatywnej terapii. O nowym, tajemniczym leku mówił w wywiadach z prasą i telewizją. Od razu słychać było, jaką uśmierzenie bólu jest dla niego ulgą. Czy ten działający cuda lek mógł być początkiem końca Cobaina? Alternatywną terapią okazały się być małe dawki heroiny, które nie tylko stymulowały nastrój muzyka, ale także niwelowały bóle brzucha. Nie wiemy dokładnie, czy to w tym momencie zaczęło się jego uzależnienie, ale na pewno przez kolejne 2 lata małe dawki zmieniły się w codzienną konsumpcję coraz większej ilości narkotyku. W momencie śmierci miał on we krwi aż 250 mg substancji, co dla normalnego organizmu jest 3-krotną dawką śmiertelną. Heroina to bestia, która najpierw prowadzi do ekstremalnej euforii, po czym po krótkim czasie zrzuca zażywającego w najgłębszy dół, w jaki można spaść. Z tego powodu narkomani sięgają po coraz wyższe dawki substancji, aby utrzymać poczucie rozluźnienia jak najdłużej. W przypadku Kurta nie tylko zejścia z bycia na haju były problemem. Muzyk od lat cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową. Choroba ta polega na przeżywaniu faz bardzo dużego szczęścia oraz głębokiego przygnębienia. I tak na przemian. U każdego przebiega indywidualnie i czas trwania poszczególnych faz może wahać się od kilku minut do tygodni, a nawet miesięcy. Statystycznie właśnie podczas odczuwania ekstremalnej euforii chorzy na dwubiegunówkę odbierają sobie znacznie częściej życie. Spowodowane jest to świadomością, że niebawem nadejdzie czas depresji i cierpienia. Pamiętacie, jak przyjaciele mężczyźni opowiadali, że na kilka dni przed śmiercią wydawał być się szczęśliwym i nie dawał oznak osoby chcącej zrobić sobie krzywdę? To teraz wyobraźcie sobie, jak wyglądały te ostatnie dni. Kurt zapisał się do kliniki zwalczania uzależnień. Przebywał tam przez prawie 2 dni. To są 2 dni, w których biorący od lat heroinę narkoman nie miał dostępu do narkotyków. Pierwsze kilkadziesiąt godzin po odstawieniu substancji jest najgorsze. Ogromny ból, drgawki, potliwość i ekstremalna depresja, smutek, obniżona samoocena i nienawiść względem samego siebie. A to wszystko w połączeniu z fazą euforii spowodowaną chorobą afektywną dwubiegunową, w której w tym momencie najprawdopodobniej przebywał Kurt. Trudno wyobrazić sobie bardziej wybuchową mieszankę, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że sam muzyk mówił o sobie jako o kimś z dużymi huśtawkami nastroju. Na miesiąc przed śmiercią Kurta Cobaina małżeństwo z Courtney, które kiedyś dostarczało mu tak dużo radości i chęci do życia, zaczęło sypać się bezpowrotnie. Awantury były niemal na porządku dziennym. Nadchodząca sprawa rozwodowa, groźby żony o pozbawieniu go praw rodzicielskich do ukochanej córki na pewno nie były czynnikami wpływającymi pozytywnie na jego stan psychiczny. Muzyk borykał się także z narastającą sławą zespołu Nirvana. W liście pożegnalnym możemy przeczytać: już od zbyt dawna obce mi jest podniecenie płynące ze słuchania i tworzenia muzyki. Od wielu lat towarzyszy mi poczucie winy, które trudno wyrazić słowami. Chodzi mi o to, że nie potrafię was oszukiwać. Nikogo z was. Nie byłoby to fair ani w stosunku do Was, ani wobec mnie samego. Najgorszą dla mnie zbrodnią byłoby oszukiwanie ludzi i udawanie, że doskonale się bawię i że sprawia mi to ogromną przyjemność. Kiedy więc spojrzymy na całą sytuację ze strony stanu psychicznego Kurta, popartego wszelakimi diagnozami specjalistów i przebiegiem wydarzeń jego ostatnich dni, to nie trudno wyobrazić sobie, że muzyk rzeczywiście mógł popełnić samobójstwo. Co dokładnie wydarzyło się dnia 5 kwietnia 1994 roku, pozostanie już na zawsze tajemnicą. Dla zwolenników obu teorii padło dzisiaj wiele argumentów za i przeciw, a co z tą wiedzą zrobicie, pozostawiam już Wam. Pewnym jest, że śmierć Cobaina rozpoczęła falę samobójstw pośród młodych ludzi, którzy masowo naśladowali kroki swojego idola, wstrzykując sobie tzw. złoty strzał lub strzelając w głowę ze strzelby. Kult Nirwany przetrwał do dziś, a osoby, które nie znają kawałków takich jak Smells Like Teen Spirit czy Come As You Are, można policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo zależy mi na tym, aby poznać Wasze odczucia co do dzisiejszego odcinka i jego bohatera. I właśnie to będzie naszym pytaniem tygodnia. Zwykle jest to rubryka, której używam, aby rozluźnić się po omawianiu trudnych tematów, lecz tym razem chcę, żeby cały odcinek poświęcony był zmarłej osobie. Piszcie śmiało na YouTube lub na www.absurdalnekryminalne.pl. Za tydzień wyruszymy do malowniczej Szwecji i sprawy, która wprowadziła w zakłopotanie wielu śledczych i specjalistów. O tych wydarzeniach udało mi się znaleźć w polskim internecie tylko jeden krótki artykuł z 2009 roku, więc jest duża szansa, że usłyszycie o niej po raz pierwszy w życiu. Tymczasem uważajcie na siebie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.